W studiu pojawiła się pani Sylwia Śliwocka, psycholog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Witamy bardzo serdecznie w audycji Z innej bajki. Dzisiaj trudny temat, tak rodzice mówią, że są trudne sprawy, trudne tematy. No to postaram się jakoś razem z panią ułatwić te trudne tematy, trochę się oswoić z seksualnością i również z seksualnością dziecięcą. Różne skojarzenia mogą nam towarzyszyć, pozytywne, negatywne, związane z uwarunkowaniami społecznymi, szeroko pojętymi, ale na razie to zostawiam. Skupmy się na tym, od kiedy w ogóle możemy mówić o seksualności dziecka, od kiedy możemy jako rodzice nad tym się zastanawiać, mieć to gdzieś z tyłu głowy, kiedy wychowujemy dziecko.
Dziecko rodzi się jako istota seksualna. Tak naprawdę od samego początku ma jakby świadomość swojego ciała, czyli można powiedzieć, że taką edukację seksualną można by było zacząć już naprawdę od samego początku. W sensie takim, że dzieci poprzez dotyk, poprzez bliski kontakt ze swoim rodzicem jakby zaczynają czuć swoje ciało, odczuwają to, co jest przyjemne, co jest nieprzyjemne i to tak naprawdę jest pierwszy język, pierwszy komunikat, jaki dziecko może otrzymać od swojego rodzica, jaki może mieć związek ze swoim ciałem.
Czyli najpierw dziecko po prostu uczy się rozpoznawania siebie, tak? Swoich granic jako takiej istoty, która ma ciało.
Dokładnie tak. Pierwszym takim językiem pomiędzy rodzicami a dzieckiem, jak powiedziałam, jest dotyk. I na tej podstawie dziecko już może wyciągać jakieś takie pierwsze swoje wnioski. Oczywiście mówimy o takich maluchach. Potem w wieku 2 lat dzieci już mniej więcej zauważają, że są różnice pomiędzy płciami. W wieku 4 lat dzieci już wiedzą, że po prostu mają taką, a nie inną płeć, czyli już zdają sobie sprawę ze stałości swojej płci.
Mogę zadać od razu pytanie.
Jasne.
Jeżeli jesteśmy tutaj na tych różnych etapach rozwoju dziecka i mówi pani o tym, że dzieci około 2 lat zauważają te różnice między płciami i czy to jest ten moment, kiedy dzieci zauważają, że chłopcy mają siusiaka, a dziewczyny nie? To jest ta chwila?
Tak.
Aha.
To tak, mniej więcej. Myślę, że pomiędzy drugim, no tak, bo one wtedy zauważają, nie? Patrzą, że chłopcy mają coś innego niż dziewczynki. Zaczynają się przyglądać właśnie temu, jaka jest różnica między jednym a drugim ciałem. Ale też chciałam powiedzieć, że właśnie mniej więcej w okolicach już tego 2., 3 roku życia dzieciaki mogą zacząć zadawać takie naprawdę najprostsze pytania.
Jakiego rodzaju na przykład? To jest ten etap, kiedy pytają, skąd się biorą dzieci?
To nie, to jest za wcześnie. To jest 2 rok życia, to tak sobie pomyślałam, że dzieci dopiero zaczynają mówić, a niektóre jeszcze nie mówią.
Rzeczywiście, no to nie zadają takiego.
Tak, ale myślę, że mniej więcej w wieku 3-4 lat mogą się pojawić pytania, czy tylko na przykład kot, w sensie mężczyzna, kot ma wąsy na przykład, tak? Albo czy tylko kobiety mogą rodzić dzieci? To są takie najprostsze pytania. W ogóle jeżeli chodzi o jak rozmawiać z dziećmi na temat seksualności, to w 2 książkach, które naprawdę bardzo gorąco polecam, Agnieszki Stein i Karoliny Piotrowskiej, to są 2 różne książki, jest napisane, żeby wykorzystywać naprawdę każdą możliwą okazję do tego, żeby porozmawiać troszeczkę właśnie o tym, o ciele, o różnicach między płciami, żeby tego nie zostawiać na jakiś taki szczególny dzień, kiedy my podejmiemy decyzję, że przyszedł ten moment.
Na przykład sobie wyobrażamy, że usiądziemy przy stole i jak będzie miała 14 lat, to wtedy porozmawiamy.
I wtedy chyba to może się właśnie nie udać, bo tak naprawdę no, okazji jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli rodzic będzie taki czujny w tym zakresie, to naprawdę jest w stanie prowadzić bardzo fajne rozmowy z dzieciakami. I najlepiej jest, jeżeli to są takie rozmowy właśnie przy okazji, nie zostawione na szczególną jakąś godzinę i datę, taką wyobrażoną w głowie rodzica, tylko wtedy, kiedy dzieciaki przychodzą i pytają, bo one zadają różne pytania. One może czasami nie są jakieś takie bezpośrednie, one nie są wprost, ale często właśnie gdzieś jakiś taki podtekst jest, że one się interesują tym, co się dzieje, właśnie, że jest kolega, że jest koleżanka, że są jakieś różnice, jak to jest. No, bo różne informacje dają. I to są takie zachęty do rozmowy.
No dobrze, a rodzic może się zachować w tej sytuacji pewnie na różne sposoby. Najlepiej modelowo by było, zgodnie z pani słowami, gdyby podążał za pytaniami dziecka. Czyli jeśli pytanie się pojawia, no to wychodzimy naprzeciw i staramy się odpowiedzieć. Ale pytanie jest takie, no inaczej odpowiemy trzylatkowi, a inaczej odpowiemy siedmiolatkowi. Jak sobie radzić z odpowiadaniem na te pytania? Bo no możemy odpowiedzieć na różne sposoby, tak? Czy panom też urośnie brzuszek i urodzi się dziecko, tak? Możemy odpowiedzieć nie, tylko paniom. A możemy odpowiedzieć czterema zdaniami. Jak daleko iść w tym rozmienianiu się na czynniki pierwsze? Jak szczegółowo odpowiadać?
To też... Dzieci w zależności od wieku zadają różne pytania, które są adekwatne do ich wieku.
Dzieci sobie poradzą, tylko jak my sobie mamy poradzić jako ktoś, kto słyszy takie pytanie? Adresat.
Adresat, tak, tak. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że dzieci zadają pytania, które są adekwatne do ich zainteresowania, do ich wieku, do ich rozwoju. I tak naprawdę to, co jest najtrudniejsze dla dzieci, to jest reakcja rodzica, którą to dziecko zauważa. Bo jeżeli możemy tutaj tylko wspomnieć o tym, czym jest ta seksualność, to tak, możemy. Tak,
oczywiście, ja to, że, właśnie to jest dobra rzecz, bo to jest pytanie, czy to jest to, że po prostu ludzie rodzą się i mają różne płci, gdzie ta seksualność, bo ja myślę sobie też, że być może w pierwszym odruchu słuchacze, niektórzy pomyślą, że tutaj jakoś bardzo szarżujemy, bo słowo seksualność często kojarzone jest po prostu ze współczuciem seksualnym, z dojrzałością seksualną, a tutaj mówimy o małych istotach.
Tak. Dlatego myślę, że dobrze by było sprecyzować, czym ta seksualność jest. To, co pani powiedziała, to jest tak zwane wąskie podejście do tematu seksualności, który mówi, że to jest przygotowanie się, gotowość, a w końcu jego możliwość odbycia stosunku seksualnego. I to jest takie wąskie podejście. To, o czym my rozmawiamy, to podejście szerokie, i ono jest związane w ogóle z całokształtem funkcjonowania człowieka w oparciu o płeć, którą posiada. Idąc dalej, to mówimy też o akceptacji swojego ciała, o umiejętności odczytywania sygnałów płynących z ciała. To jest też o rozumieniu doznań płynących z ciała, ocena własnej atrakcyjności seksualnej. A co jest najważniejsze w tym wszystkim, wszystko jest ważne, ale to tak naprawdę chodzi też o umiejętność tworzenia relacji z drugim człowiekiem. Także ten szerszy kontekst, on tak naprawdę obejmuje to, jak człowiek w ogóle globalnie funkcjonuje w świecie, wśród ludzi, w oparciu o znajomość samego siebie, o umiejętność komunikacji swoich emocji, swoich potrzeb, swoich doznań. Także to o czymś takim mówimy. I jeżeli będziemy mówić o tej seksualności w takim szerszym pojęciu, to generalnie chodzi o to, żeby traktować ten aspekt funkcjonowania człowieka jako naturalny element życia.
Przypisane
do nas.
Sapiens.
Dokładnie tak, żeby nie robić z tego jakiegoś takiego tematu tabu, tematu, że to jest intymne, to jest jakieś takie niebezpieczne i że ojejku, że może za wcześnie powiem dziecku o różnych rzeczach i ono wtedy będzie jakieś takie rozbuchane seksualnie albo będą jakieś konsekwencje z tego wynikały. No właśnie też bym bardzo chciała jakby powiedzieć słuchaczom, że tu nie chodzi o takie jakieś ekstremalne rozmowy. Tu nie chodzi o to, żeby dzieciom mówić różne rzeczy, które są jakby nieodpowiednie do ich wieku, tylko żeby troszeczkę odczarować tę sferę, żeby ona była naturalnym elementem życia. Ponieważ jeżeli my zrobimy z tego taką sferę, o której się nie mówi, albo o której, znaczy się, my możemy mieć jakieś problemy z tłumaczeniem dzieciom różnych rzeczy, ponieważ my sami tak naprawdę, znaczy się, nie wiem ile osób miało rodziców, którzy z nimi rozmawiali, ale myślę, że my dorośli dopiero...
Też zależy w jaki sposób.
No właśnie, też, ale też myślę, że jesteśmy takim pierwszym pokoleniem, które gdzieś zaczyna różne tematy otwierać. I to naprawdę nie chodzi o to, żeby jakby zalewać dzieciaki wiedzą i informacjami, które są nieodpowiednie i nieadekwatne, tylko chodzi o to, żeby mówić, że okej, ty jesteś dziewczynką, ty jesteś chłopakiem, zależy w jakim wieku jest dziecko, czy w takim wieku na przykład, nie wiem, wczesnoszkolnym, jakimś w okolicach 9-10 roku, można im powiedzieć, że przed tobą jest okres dojrzewania. Bardzo fajnie jest powiedzieć, jak to będzie u chłopaka, jak to będzie u dziewczyny. No, tak potraktować ten temat po prostu, taki...
Zapowiedź tego, co za moment się zdarzy, żeby nie było zaskoczenia albo szoku. Pamiętam takie doświadczenie z własnej szkoły podstawowej, kiedy na przykład moje koleżanki reagowały takim szokiem i odrzuceniem, bo nie były przygotowane. Znaczy odrzuceniem tego, co się zdarzyło, tak, w toku dojrzewania, bo na przykład nie były przygotowane na to, co to jest menstruacja. I oczywiście każda z nas jakoś sobie z tym radziła, ale wprowadzenia nie było, dlatego że to następowało wcześniej niż szkolna edukacja, która wychodziła za późno naprzeciw, tak, bo nie pokrywało się to z rozwojem dziecka. Jeśli chodzi o intencje i nastawienie i psychologii i współczesnych rodziców, mamy tutaj całkowitą jasność. A jednak napotykamy na trudności. Jak jeszcze możemy pomóc rodzicom w rozmowach, żeby mądrze rozmawiać, o tym porozmawiamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Sylwia Śliwocka, psycholog, jest gościem dzisiejszej audycji Z innej bajki. Rozmawiamy o seksualności dzieci, o tym, jak rozmawiać na tak zwane trudne tematy. No i właśnie powiedzmy o tym, że dzieci po prostu zadają pytania, takie jak przyjdą im do głowy. Jeśli zadają je i mają na to chęć i odwagę, cieszmy się z tego, bo to znaczy, że chcą z nami, rodzicami, o tym rozmawiać. Ale to my, dorośli, nazywamy to trudnymi tematami przecież. To nie jest wymysł dzieci i to jest początek drugiej części naszej rozmowy, skąd te trudności się biorą. Że co my jako rodzice się wstydzimy?
Te trudności biorą się z tego, że my nie mamy takiego doświadczenia, żeby rozmawiać na tematy związane właśnie ze sferą seksualną, ponieważ my, jak byliśmy dziećmi, zapewne jeszcze nie mieliśmy zbyt wielu okazji, żeby rozmawiać z rodzicami. Rodzice też nie mieli takiej otwartości, żeby o tym rozmawiać, więc
może też nie mieli narzędzi.
Może też właśnie nie wiedzieli, jak rozmawiać o tym.
Bo sami jakoś, pewnie też nie doświadczają takich rozmów.
Właśnie, to jest jakoś uwarunkowane i kulturowo, i pewnie religijnie. Że na te tematy się nie rozmawiało, tak? A jak byliśmy dziećmi, to pewnie słyszeliśmy, są momenty, zamknij oczy i tak.
No jak
właśnie
były seriale i się całowali albo leżeli w łóżku, to mnie mama mówiła, zamknij oczy, bo się teraz całują.
Tak, ja też słyszałam, teraz są momenty i było wiadomo, że trzeba było zamknąć.
A jednocześnie bardzo dobrze pamiętam te momenty. Ja tym bardziej pamiętam.
A, no właśnie.
Te momenty, na przykład nawet w serialu 07 Zgłoś się pamiętam.
Tak.
Momenty. Tak. I wtedy to też się zmieniło w dzisiejszych czasach. To oczywiście traktują państwo i pani jako dygresja, że wtedy palono w łóżku. Teraz już nie ma takich scen.
Tak, to prawda. Trochę zahaczyłyśmy o temat tabu, myślę, właśnie, że pani powiedziała, że pani, jak była mała, były momenty i jakby nie miała pani tego oglądać. O, proszę bardzo, okazuje się, że pani te momenty pamięta dość mocno i właśnie tak działa temat tabu, że on jest bardziej interesujący. Coś takiego tajemniczego jest pod tabu i właśnie to powoduje, że dzieciaki jakby szukają innych dróg dowiedzenia się na temat, który ich interesuje. A tak naprawdę mam taką nadzieję, mam wrażenie, że my jako rodzice marzymy o takiej relacji z dziećmi, że dzieciaki będą przychodziły do nas i zadawały pytania, na które my będziemy mogli odpowiedzieć zgodnie z jakimiś własnymi przekonaniami, zgodnie z własnymi wartościami, a nie szukały gdzieś indziej, poza naszą kontrolą i w różnych źródłach.
Czyli wracając do pani słów, można powiedzieć, że tabu, stary mechanizm, owoc zakazany, tak smakuje tym bardziej się to zapamiętuje. A z drugiej strony może też być tak, że jeżeli widzimy, że nasze dzieci szukają jakichś informacji, myślę tutaj już na przykład o takich starszych dzieciach wchodzących w nastoletni wiek, zorientujemy się na przykład, że szukają jakichś informacji w internecie, to może być dla nas sygnał, że już jest za późno, tak? Że nie zwróciły się z pytaniem do nas jako rodziców.
Troszkę tak. Ja chciałam powiedzieć, że dzieciaki zaczynają trochę wcześniej szukać, podobno. Teraz ten okres dojrzewania zaczyna się dużo wcześniej. On jeszcze nie tak dawno był określany jako czas pomiędzy 11, 12, nie, przepraszam, nawet później, 13 a 15 rokiem życia.
Właśnie o tym pomyślałam.
Tak.
Za późno.
Że to jest za późno i ma to związek z wszechobecną taką kulturą nasyconą tekstami, podtekstami seksualnymi. I teraz właśnie są jakby takie informacje, że to dojrzewanie zaczyna się wcześniej, 10, 11 rok życia. Podobno tak naprawdę dzieciaki zaczynają interesować się tym tematem jeszcze wcześniej i zaczynają szukać jeszcze wcześniej, mniej więcej 8 rok życia to jest taki, a nawet jeszcze trochę wcześniej u niektórych, ale 8 to jest taki czas, kiedy naprawdę zaczynają bardzo mocno szukać. I ma to związek z tym, że one idą do szkoły i tam zaczynają się dziać różne rzeczy. Przede wszystkim relacje zaczynają nabierać jakiejś takiej, nie chcę powiedzieć, że głębi, ale stają się bardziej intensywne i dzieciaki zaczynają jakby bardziej interesować się relacjami, ale też płciami. No i trochę jakby ten, te hormony, no być może one jakby są w takim przygotowaniu do wystartowania.
Ja jeszcze tak pomyślałam sobie, że te dzieci, które mają starsze rodzeństwo, też mogą jakby nasiąkać tymi doświadczeniami, czy choćby rozmowami, albo jakimiś tekstami, które się pojawiają. No i też komunikują to między sobą. Tak też się pewnie nakręca ciekawość.
Dokładnie, dokładnie tak. Młodsze dzieci, jeżeli mają starsze rodzeństwo, to obserwują zmiany, słyszą, co się dzieje. Obserwują, przede wszystkim obserwują i to jest właśnie taki dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że dzieciaki tak naprawdę uczą się przez obserwacje. Więc takim komunikatem, który my jako rodzice przekazujemy dzieciom, jest to wszystko, co my robimy w domu odnośnie własnego ciała, odnośnie relacji z własnym ciałem, odnośnie relacji z naszym partnerem, z naszymi najbliższymi. To są te informacje, które dzieci naprawdę obserwują i na tej podstawie, ponieważ jakby jesteśmy obserwowani, one obserwują, one wyciągają swoje wnioski i na tej podstawie jakby formułują to, co myślą na temat swojej płci.
Ale powiedzmy, że to jest fundament i ten fundament, jak rozumiem, może jeszcze ulec zmianie w świadomości dziecka. To znaczy, myślę o takiej sytuacji, kiedy na przykład życie nie jest modelowe i mogą być różne sytuacje. Myślę o rozmaitych błędach w zachowaniach, tak, które mogą jakoś wpłynąć na tę gąbkę, która nas chłonie, na to dziecko. Rozumiem, że jest jeszcze szansa, żeby to postrzeganie czy podejście do seksualności się zmieniało u dziecka. Jeśli zaobserwuje w domu coś, co nie wiem, no nie jest super, nie mówię o skrajnych sytuacjach związanych, nie wiem, z przemocą, ale no nie wiem, na przykład jeśli rodzice nie całują się przy dziecku i dziecko nie widzi tego typu zachowań. Albo się nie dotykają. Tak sobie żyją po prostu.
To jakby wracamy do tego, o czym mówiłyśmy chwilę temu, że jest grupa rówieśnicza, która na pewno takich informacji dostarczy. No i pewnie dziecko spróbuje, tak? Będzie chciało sobie wyrobić własne zdanie na ten temat. Natomiast tak sobie myślę o takich sytuacjach, o tym, o czym pani powiedziała, że w domu może być różnie i że ta gąbka nasiąka. Zawsze można porozmawiać. Zawsze. I tak naprawdę dzieciaki uwielbiają autentyczne rozmowy. I nawet jeżeli są jakieś tematy, które są tematami trudnymi albo jakimiś niekomfortowymi, to oczywiście w zależności od wieku dziecka to można powiedzieć o najróżniejszych rzeczach w sposób, który one to po prostu przyjmą. Bo autentyczność wydaje mi się, że jest najpiękniejszym kluczem.
Czyli tak naprawdę dodajemy państwu otuchy, żeby ośmielić się jakoś porozmawiać, żeby wyposażyć dzieci, myślę, że też w takie poczucie własnej wartości, nawet nie w jakąś dokładną wiedzę. Wiedzę adekwatną do wieku. Tak jak sami jesteśmy pewnie w stanie zakomunikować dzieciom różne tematy. Ale chciałam jeszcze wrócić zupełnie do początku, kiedy dzieci są małe. Pytanie jest takie, czy dzieci powinny widzieć nagich rodziców, czy też nie? Czy jakby zasłania się przed dzieckiem za wszelką cenę, czy pewnie są też takie rodziny, gdzie po prostu rodzice przechadzają się nago i jak tu do tego podejść?
To wszystko zależy od podejścia rodzica.
A co to tak naprawdę
już
oznacza?
Właśnie tak myślę, jak to powiedzieć. Znaczy, że tak naprawdę każdy rodzic może mieć inne podejście do tematu nagości. Ja też znam takie rodziny, w których jeden rodzic bardzo chętnie chadza na golasa przed swoim dzieckiem, a drugi absolutnie nie. I to też jest okej. Także to, czy na golasa chodzimy przed dzieckiem, nie wiem, czy kąpiemy się wspólnie, to wszystko zależy od tego, jakie są przekonania właśnie na temat ciała i nagości. Ale też z drugiej strony to też zależy od tego, na ile w pewnym momencie dzieci dają sygnały, tak? Jeżeli chodzi o taką nagość. Bo jak są małe, to oczywiście to nie jest dla nich problem, natomiast w pewnym momencie
pojawia się
poczucie wstydu. I bardzo ważne jest, żeby to uszanować, żeby to zauważyć, bo te dzieci nagle z takich dzieci beztroskich stwierdzają, że okej, idę pod prysznic, to ja założę majty na przykład, nie? Albo mamie mówią tacie, że no właśnie, że też chcą, żeby to uszanować, żeby nie wchodzić już do łazienki, albo żeby ich nie kąpać.
A dlaczego to jest takie ważne? Myślę, że dla niektórych rodziców to może być trudne, kiedy to dziecko manifestuje właśnie już te granice i się okazuje, że to już nie jest nasz taki nioniak, którego możemy po prostu przytulić i że nagle po prostu zaznacza swoje granice. To oczywiście jest naturalne i zdrowe. Tylko proszę powiedzieć, dlaczego to jest tak ważne dla dziecka, żeby to uszanować. Żeby na przykład nauczyć się pukać.
Tu dochodzimy do tematu związanego z granicami. Mhm. To jest ekstremalnie ważne, tak? Granice. Tak naprawdę dzieci zaczynają informować o swoich granicach i formułować je już w wieku 2 lat. To słynne nie. To słynne nie, które dla rodziców w wieku 2 lat już bywa bardzo trudne. Jak to jest możliwe, że to moje maleństwo mówi mi nie?
Zwłaszcza w odniesieniu do każdej kwestii, którą do maleństwa wypowiadamy.
Tak, tak. To czasami faktycznie jest tego dużo. Ale to jest naprawdę bardzo ważny moment, tylko na chwileczkę powiem o tym właśnie, o tym nie 2-latka. Czy to są granice? I dzieci jakby uczą się, obserwują, czy te ich granice są brane pod uwagę. I w wieku dojrzewania, to się zaczyna właśnie w wieku dojrzewania, to jest taki moment, kiedy pojawia się wstyd związany z tym, że ciało się zmienia, tak? Jakby taka samoświadomość jest większa i dzieci czują się bezpiecznie w swoim takim świecie. Mamy jakby, w ogóle emocja wstydu jest normalną emocją, ale jest takie rozgraniczenie na wstyd, który jest adaptacyjny i wstyd, który jest toksyczny. Ten wstyd adaptacyjny to jest właśnie taki, że ja, mając na przykład 9-10 lat, widzę, co się dzieje z moim ciałem i czuję się bezpiecznie sam ze sobą. Tak? Jakby to jest dla mnie takie miejsce, takie bezpieczne moje ciało i nie chcę, żeby ktoś, jeżeli ja nie mam na to zgody i nie mam na to ochoty, nie chcę, żeby ktoś to widział, tak?
A wstyd toksyczny?
I tylko dodam, że ten wstyd adaptacyjny, on jest jak najbardziej okej, tak? Bo to jest, jakby to sam decyduje o tym, co jest dla mnie bezpieczne, a co nie jest bezpieczne. A wstyd toksyczny jest związany z odrzuceniem. To jest, najczęściej jest to tak, że wstydzę się czegoś. Wstydzę się czegoś, co zostało zrobione przeze mnie albo przez kogoś innego, ale ma to duży związek z takim poczuciem, że mogę zostać wyśmiany, wyśmiana, odrzucony, wykluczony. To jest taki wstyd, który zatruwa. On jest zupełnie na drugim krańcu poczucia własnej wartości. On nie dodaje skrzydeł.
No a jednak chodzi nam o to, żeby dzieci te skrzydła miały jakoś. Chcemy im pomóc. Taką przynajmniej mam nadzieję, tak, je rozpostrzeć.
Tak, dokładnie. I teraz jeżeli chodzi o te granice, właśnie to bardzo ważne jest. Dzieci dają takie sygnały, że mamo, tato, ja już nie chcę, tak, na golasa. Żeby to uszanować. Żeby po prostu to uszanować. To są takie momenty trudne w rodzicielstwie, myślę właśnie, nie? Dziecko ma 2 lata. I mówi, że nie, to też jakby się uczymy tego, że już nie jesteśmy w takiej bliskiej symbiozie. Kiedy ma 10 lat i mówi, mamo, tato, nie, ja już chcę sam, to być może trudny jest moment dla nas, bo takiego troszeczkę jakby pożegnania się z takim tym małym dzieckiem. Ale jeżeli chcemy, żeby w przyszłości to dziecko umiało dbać o swoje granice, a jeżeli jesteśmy w temacie takiej seksualności, żeby umiało też jakby nauczyć się, co jest jego, jej i jakie są sygnały płynące z tego ciała, jakie są źródła przyjemności, jak komunikować to, co jest wewnątrz człowieka, tej drugiej osobie, z którą chce nawiązać jakąś cudowną, bliską relację. Mhm. Jeżeli chce umieć mówić o swoich emocjach, o swoich potrzebach, no to bardzo ważne jest, żeby te granice były uszanowane.
Nurtuje mnie jeszcze takie pytanie, milion tych pytań i dlatego jutro również będziemy rozmawiać o seksualności, ale porozmawiam również o języku, jak mówić, tak? Co nazywać? Jakie słowa w ogóle w polszczyźnie mamy? Jak tutaj się zmierzyć z materią, jeżeli mamy już rozmawiać, to jakich użyć słów, to jest na naszą kolejną rozmowę. Ale chciałam zapytać, jeżeli dzieci w przedszkolu zakochują się w sobie, albo mówią, że mają dziewczynę albo chłopaka. Jedne dzieci tak robią, inne dzieci tak nie robią. Ja tutaj nie widzę żadnej reguły. Pani zna psychologię rozwojową. Może tutaj jest jakaś konkretna odpowiedź. Jak podejść do takich komunikatów, że na przykład jakiś Stasiu mówi, że zakochał się w Helence? To poważnie do tego podejść? Bo słyszałam, że dzieci, przepraszam, rodzice mówią, ale co ty opowiadasz, to jeszcze nie jest wiek na to. A co to za głupotki? To jest naśladowanie, to na jest tym etapie tak, naśladowanie to... rodziców, czy to już jakoś tak rzeczywiście
nie, no myślę,
dziecko jest na tym etapie w stanie się zakochać? No jest to rodzicu mądre, no.
Może się podobać, może się dobrze czuć w towarzystwie jakiejś osoby, ale myślę, że tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, to jest naśladowanie tego, co one widzą i co one obserwują w świecie dorosłych albo w świecie rodzeństwa starszego. Natomiast chciałam powiedzieć, że w ogóle w całej komunikacji między rodzicem a dzieckiem najważniejsze jest to, żeby pokazać dziecku, że słyszy się to, co ono do nas mówi.
Czyli co, nie zbywamy, nie wyśpiewamy? Zbywam, nie. Czyli ta moja przed chwilą udawana reakcja, a co to za głupoty, albo to nie jest temat dla dzieci.
Ale to poproszę sobie wyobrazić, że tak, że mamy 3 lata, przychodzimy do mamy i ja mówię, mamo, zakochałam się w Felku, tak? I słyszę, co ty opowiadasz. No to
ja drugi raz nie zadam takiego pytania.
Pytania. Sobie mogę pomyśleć, ojej, to może ja coś nie tak zrobiłam, może coś niedobrego, tak? Jeszcze widzę reakcję mamy.
Może to jest niegrzeczne.
Może to jest niegrzeczne i przede wszystkim patrzę na reakcję mamy, tak? Jak ona zareaguje. Jeżeli ona reaguje w taki sposób, to ja mogę naprawdę myśleć o sobie, zacząć o sobie myśleć w taki mało fajny sposób. Mhm. Więc najważniejsze jest to, żeby jakby usłyszeć, aha, czyli to tak naprawdę zakochałaś się, a...
To fajny chłopak.
To fajnie. Mhm. No, chcesz coś jeszcze powiedzieć na ten temat? Mhm. Tak? I to naprawdę wystarczy. Albo widzę, albo słyszę, że się zakochałaś. Mhm. Tak? I to naprawdę. Nic więcej nie trzeba. A jeżeli dziecko zobaczy, proszę zobaczyć, nawet my tutaj jak rozmawiamy, jak inaczej reagujemy na te 2 komunikaty, tak? Mhm. Chwilę temu...
One są otwierające, takie ciepłe.
Tak, chwilę temu miałyśmy zmarszczone brwi i inaczej wyglądała nasza twarz, a teraz też zupełnie
jesteśmy rozchmurzone. To zobaczymy, czy nas rozchmurzy, czy zachmurzy telefon, który dzwoni. Nie prosiłam o telefon, ale skoro ktoś tak uparcie do nas dzwoni, a właśnie przestał telefon. Chyba się nie zdążyłam. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma życzenie, bo to już jest koniec naszej rozmowy na dzisiaj, ale myślę, że tutaj postawimy kropkę. Ale będziemy rozmawiać również na te tak zwane trudne tematy jutro. Jeszcze raz dzwoni telefon, to ja spróbuję. Dobry wieczór, audycja z innej bajki. Halo?
Powiedzieć, że nie jestem pruteryjny, ale w wieku 6-7 lat bawiłem się w lekarza.
Ja też.
To jest zupełnie normalne.
No, wydaje mi się, że tak. Pamiętam imiona dziewcząt. Przepraszam, się sprzęgam.
Która pan leczył. Proszę troszkę przyciszyć radio, dobrze?
Tak. i trochę się sprzęgałem. I pamiętam imiona tych dziewcząt. I myśmy dalej później cały czas ze sobą mieli dobre kontakty, ale no było taki czas, no to pamiętam. I dlatego jak ja słyszę teraz te zachwyty nad jakimiś tam, czy to jest nienormalne, czy jest normalne?
Bawienie się w lekarza w tym wieku, o to pan pyta.
No więc właśnie, tak.
To zaraz
tak.
Panu bardzo dziękujemy za ten sygnał i
dziękuję
za chwilkę
bardzo,
odpowiadamy.
Na razie.
Zabawa w lekarza.
Ciekawość. Zabawa w lekarza to jest ciekawość. Dzieci są po prostu ciekawe, tak? Jak wygląda kolega, jak wygląda koleżanka. To jest zupełnie, no to jest rozwojowe.
Uh-huh.
To jest rozwojowe.
No, czyli w porządku. Ja się bawiłam w lekarza, pani się bawiła w lekarza.
Ja też.
No właśnie. No dobrze, to postawmy tutaj kropkę. Tak. Słyszymy się jutro. Państwo przy okazji być może mogą w swojej głowie postawić pytania, może uda się je tutaj zadać. Bardzo dziękuję. Dziś wieczór gościem audycji Z innej bajki była psycholog pani Sylwia Śliwocka. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Z innej bajki.